Czy kryzys Bliskiego Wschodu jest nieuniknionym wynikiem odwiecznych nienawiści i specyfiki kulturowej regionu? Navash A. George w swojej analizie rzuca wyzwanie temu esencjalistycznemu mitowi. Che Guiaron stawia tezę, że niestabilność regionu nie jest cechą immanentną, lecz produktem systemowym. Autor dowodzi, że współczesna tragedia Bliskiego Wschodu wynika ze splotu trzech sił. Po pierwsze, zewnętrznych interwencji mocarstw, które od czasów Sykes-Picota traktowały region jak szachownicę. Po drugie, wewnętrznego autorytaryzmu lokalnych elit. I po trzecie, cynicznej technologii sekciarstwa. Według Gergesa tożsamości religijne i etniczne nie są źródłem wojen. Są narzędziami kontroli. To broń, którą elity i obce potęgi wykorzystują do legitymizacji swojej władzy oraz maskowania grabieży zasobów. Region ten nie jest przestrzeni irracjonalnego chaosu, lecz polem walki o podmiotowość obywatelską. Jedyną alternatywą dla cyklu przemocy jest przejście od logiki bezpieczeństwa sekty do idei równoprawnego obywatelstwa. To zaproszenie do spojrzenia na Bliski Wschód nie przez pryzmat gabinetów dyplomatycznych, ale z perspektywy ludzi, których godność została złożona w ofierze na ołtarzu geopolityki. Królowie są niewolnikami historii, to zdanie Tołstoja unaważą, a Gergesa staje się narzędziem analitycznym. Autor odrzuca przesąd, że dzieje Bliskiego Wschodu dadzą się wyjaśnić wyłącznie przez biografię dyktatorów i strategię mocarstw. Prawdziwe procesy rodzą się głębiej w ekonomii upokorzenia, geografii surowców i gniewie ludzi. Książka The Great Betrayal z 2025 roku to rekonstrukcja stuletniego kryzysu regionu. George uderza w lenistwo intelektualne, które twierdzi, że Bliski Wschód jest niestabilny przez naturę plemienną i religijną, lub sprowadza wszystko do winy imperializmu. Autor wskazuje trzy główne nici analizy: interwencję zewnętrzną, pogłębiający się autorytaryzm oraz destrukcyjne konflikty regionalne. Niestabilność regionu nie jest cechą kultury, lecz produktem konkretnych instytucji i form przemocy. To elity, aparaty bezpieczeństwa i obcy sponsorzy nadają tożsamościom funkcję broni. U Gergesa dominuje konkretna logika polityczna. Nowoczesny porządek Bliskiego Wschodu ufundowano na pęknięciu legitymizacji. Europejskie mocarstwa obiecywały wolność, projektując jednocześnie mandaty. Kluczowe było porozumienie Sykes-Picot z 1916 roku. To ono stworzyło nienaturalne granice w imię krótkoterminowych interesów. Destrukcyjny okazał się jednak sam sposób sprawowania władzy. Paternalizm ubrany w togę. Korespondencja McMahon-Hussein, układ Sykes-Picot i deklaracja Balfoura tworzą trójkąt politycznej niewiarygodności Zachodu. To nie była dyplomacja, to było laboratorium zdrady. George nie zwalnia lokalnych elit z odpowiedzialności. Wykazuje on, jak przejęły one techniki kolonialne i obróciły je przeciwko własnym społeczeństwom. Autorytaryzm przybierał różne maski, lecz pod kostiumem kryła się ta sama anatomia. Monopol partii lub rodziny oraz kontrola służb. Państwo przestało być umową obywateli, stając się własnością reżimu. Autokrata zawsze potrzebuje zdrajcy, by twierdzić, że bunt wynika z wpływu obcych wywiadów. Reżimy publicznie bronią suwerenności, podczas gdy w rzeczywistości żyją z jej sprzedaży. Najostrzejszym przykładem była Syria Assamów. Upadek tego reżimu w grudniu 2024 roku obnażył kruchość dyktatury. Potwierdza on tezę Gergesa, że autorytaryzm może wyglądać jak beton, a w istocie być przejrzałym owocem. Trzecią osią analizy jest podmiotowość oddolna. W naukach społecznych pojęcie agenci oznacza zdolność aktorów do działania mimo ograniczeń strukturalnych. Sprawczość zwykłych ludzi to uparte dążenie do samostanowienia w regionie traktowanym jako przedmiot cudzych strategii. Arabska wiosna była kulminacją tej dynamiki, obywatelskim zrywem przeciwko upokorzeniu. Hasło Aleja Muwatina, obywatelstwa jako wspólnej miary praw, było rewolucją metafizyczną. To niepragnienie wolności zrodziło dżihadyzm, lecz zmiażdżenie pokojowej polityki i rozpad instytucji. Sekciarstwo to technologia polityczna, narzędzie panowania stosowane przez autokratów i regionalne mocarstwa. Czwartą osią jest ekonomia wielkiej zdrady, kapitalizm kolesiowski i korupcja. Autorytaryzm to przede wszystkim sposób dystrybucji bogactwa. Skutkiem była pauperyzacja młodzieży i zjawisko harraga, palenie granic i dokumentów w desperackiej migracji. W 2020 roku 31 arabskich miliarderów posiadał niemal tyle majątku, co dolna połowa populacji regionu. Te liczby to ekonomiczna anatomia zdrady. Gdy region bogaty w zasoby produkuje masową biedę, problemem nie jest brak dóbr, lecz sposób, w jaki władza zamienia je w prywatne twierdze. Korupcja nie jest tu patologią, ona jest systemem. Analizę Gergesa należy osadzić w kontekście konfliktu Izraela z Iranem oraz roli Stanów Zjednoczonych. Bliski Wschód pozostaje przestrzenią, w której społeczeństwa płacą cenę za strategię dominacji i wojny zastępcze. Wielkie decyzje zapadają ponad głowami ludzi. Koszty ponoszą rodziny i uchodźcy, co niszczy gospodarki i kruchą stabilność regionu. Lekcja Gergesa polega na rozpoznaniu systemu, w którym bezpieczeństwo elit systematycznie wygrywa z bezpieczeństwem społeczeństw. To tutaj wielka zdrada zyskuje aktualność jako powtarzalna struktura polityczna. Obiecuje się ludziom pokój, a dostarcza militaryzację, rozwój, a chroni oligarchię. Bliskiego Wschodu nie da się zrozumieć bez jednoczesnego uchwycenia trzech elementów: obcej ingerencji, lokalnego autorytaryzmu i oddolnej podmiotowości ludzi. Region jest polem dialektyki przemocy zewnętrznej, zdrady wewnętrznej i pragnienia godności. Fundamentem tego ładu jest architektura fałszywych obietnic stworzona po rozpadzie Imperium Osmańskiego. Obiecano samostanowienie, a dostarczono nadzór. Europejskie mocarstwa narzuciły porządek, który nie rozwiązywał problemów, lecz je instytucjonalizował. Aluzja do Fausta jest tu niezwykle trafna. Europejska dyplomacja podpisała z regionem pakt, którego warunki od początku były fałszywe. Korespondencja McMahon-Hussein budowała nadzieję na suwerenność, jednak Brytyjczycy zostawili sobie językowe furtki i interpretacyjne dwuznaczności. Deklaracja Balfoura z 1917 roku pogłębiła te rany. Formuła o żydowskiej siedzibie narodowej w Palestynie traktowała arabskich mieszkańców jedynie jako istniejące społeczności nieżydowskie. To różnica między byciem autorem przyszłości a byciem chronionym obiektem w cudzym projekcie. W XX wieku prawo międzynarodowe mówiło o samostanowieniu, ale mandaty Ligi Narodów w rzeczywistości stanowiły mechanizm kontroli. System ten uczył społeczeństwa, że państwo nie jest wspólną własnością obywateli, lecz aparatem zewnętrznym i nadzorczym. Ten mechanizm przetrwał dekolonizację. Nasser w ujęciu Gergesa był znakiem epoki, gdy godność stała się kategorią geopolityczną. Przemawiał do mocarstw jako przywódca domagający się suwerenności. Jednak nacjonalizm arabski miał swoją ciemną stronę. Ruch dążący do podmiotowości zbyt często przeobrażał się w kult lidera i militaryzację. Porażka 1967 roku była ciosem ontologicznym. Wojna sześciodniowa podważyła obietnice świeckiego nacjonalizmu, otwierając przestrzeń dla islamizmu i monarchii. Dekolonizacja została przechwycona przez geopolitykę, a młode państwa otrzymały nowy formularz zależności. Przypadek Mohammada Mossadegha w Iranie to jeden z najbardziej wymownych przykładów tej logiki. Demokratyczny przywódca próbował odzyskać kontrolę nad ropą. Odpowiedzią był zamach stanu, który przywrócił władzę szachowi i związał kraj z zachodnim patronatem. Zaszczepiono tym samym przekonanie, że demokracja kończy się tam, gdzie zaczynają się interesy mocarstwa. Zimna wojna wzmacniała autorytaryzm poprzez militaryzację państw. Autokraci nauczyli się, że wystarczy być użytecznym w cudzym konflikcie, aby otrzymać przyzwolenie na przemoc. Zachód wspierał konserwatywne nurty religijne jako przeciwwagę dla komunizmu. Wsparcie mudżahedinów przeciw Związkowi Radzieckiemu stało się później kanałem militaryzacji dżihadyzmu. George twierdzi, że ludzie pragnęli godności, lecz byli miażdżeni przez splot autorytaryzmu i obcej protekcji. Stabilność rozumiana jako przetrwanie zaprzyjaźnionego dyktatora nie jest bowiem stabilnością społeczną. To jedynie czasowe stłumienie ciśnienia. Gdy polityk mył milczenie społeczeństwa ze zgodą, buduje system, który prędzej czy później przemówi językiem eksplozji. Sceptycy arabskiej wiosny twierdzą, że rewolucje były moralnie zrozumiałe, lecz politycznie niedojrzałe. To jednak pułapka odwrotnego wnioskowania. Inni rehabilitują autorytaryzm w imię walki z terroryzmem. Problem polega na tym, że dyktator i dżihadysta żywią się sobą nawzajem. Jeden potrzebuje drugiego jako straszaka, drugi pierwszego jako dowodu, że polityka obywatelska jest fikcją. Historia nie jest losem zapisanym w gwiazdach, jest sumą decyzji i pamięcią niedotrzymanych obietnic. Kolonialny grzech pierworodny polega na tym, że formy zależności zostały powielone przez lokalne elity. Pytanie pozostaje aktualne, gdzie w tym wszystkim jest obywatel? Analiza Gergesa odrzuca zarówno antyimperialny monolog, jak i zachodni moralizm. Wielka zdrada miała charakter podwójny. Najpierw mocarstwa potraktowały region jako przedmiot strategii. Potem lokalne elity zamieniły państwa w aparaty służące własnemu przetrwaniu. Choć istniała autentyczna energia emancypacyjna, Wolność narodu zbyt często oznaczała monopol władzy. Naród miał być wolny, lecz obywatel miał milczeć. Nowoczesny autorytaryzm to splot kolonialnej spuścizny, zimnowojennej militaryzacji i gospodarki rentierskiej. Powstało państwo służb. System ten nie pyta o prawa, lecz o lojalność. Prawo w takim układzie nie ogranicza władzy, lecz uczy społeczeństwo, że arbitralność może mieć pieczątkę. Legalizm staje się tutaj jedynie eleganckim garniturem przemocy. Drugim filarem autorytaryzmu była tak zwana arabska umowa społeczna. Państwo oferowało zatrudnienie i bezpieczeństwo materialne w zamian za polityczną bierność. Z czasem model ten zaczął się rozpadać, gdyż populacje rosły szybciej niż zdolność państwa do redystrybucji. Wtedy nastąpił zwrot. Neoliberalne reformy zostały przechwycone przez autorytarne elity. Nie narodził się wolny rynek, lecz kapitalizm dostępowy. Zamiast konkurencji pojawiła się koncesja, zamiast innowacji koneksja. Gospodarka stała się systemem dystrybucji przywilejów dla sieci powiązanych z reżimem. Klasy posiadające są klientelą pałacu. Ich bogactwo zależy od monopolu, nie potrzebują państwa prawa, lecz telefonu do ministra. Ten model dławi małe firmy i zmienia korupcję w kulturę przetrwania. Najbardziej przejmujący jest los młodzieży wykształconej, lecz pozbawionej awansu. Historia Mohameda Bouazizi'ego to socjologiczny dowód oskarżenia. W tych krajach zinstytucjonalizowana korupcja nie jest jedynie naruszeniem etyki. To alternatywny system dystrybucji decyzji publicznych. Taka korupcja jest chorobą krwiobiegu państwa. Diagnoza Georges uderza w tezę o braku zasobów. Bliski Wschód nie jest ubogi przez brak historii czy inteligencji, lecz tam, gdzie państwo służy przetrwaniu elit. Bogactwo naturalne bez instytucji staje się przekleństwem, finansuje luksus i policję polityczną zamiast rozwoju. Demografia bez instytucji to nie dar, lecz ciśnienie w kotle. Autokracja była maszyną klasowego przesunięcia bogactwa ku górze. Sudając mniej chleba i nadal brak głosu. To modernizacja rozumiana jako wydziedziczenie. Z perspektywy antropologa, system ten jest antywspólnotowy i zastępuje zaufanie społeczne nieformalnymi sieciami przetrwania. Dla kulturoznawcy jest symbolicznie toksyczny, gdyż uczy, że sukces to dowód powiązań, a nie zasługi. Autorytarne elity zabezpieczały ten układ poprzez sekurytyzację polityki. Każdy spór społeczny przedstawiano jako zagrożenie dla bezpieczeństwa. Szczególnie niszczycielskie jest sekciarstwo. Podziały religijne zaostrzają się, gdy dostęp do pracy czy ochrony zostaje przypisany do tożsamości grupowej. Reżimy autorytarne stosował szantaż, że albo one, albo chaos. To metoda podpalacza, który żąda etatu komendanta straży pożarnej. Warto zatrzymać się przy figurze prywatnego folwarku. To system, w którym granica między majątkiem publicznym a prywatnym zostaje moralnie zatarta. Rodzina rządząca zachowuje się jak właściciel, a nie depozytariusz. Urzędnik staje się zarządcą dóbr pana, a obywatel poddanym proszącym o łaskę. Autokracja to w istocie system zarządzania energią społeczną. Jej celem jest demobilizacja, sprawienie, by ludzie byli zbyt zmęczeni i przerażeni, by myśleć o polityce. Władza nie musi przekonać obywatela, że ją kocha, wystarczy, by uwierzył on, iż opór jest zbyt kosztowny. Jednak każdy system demobilizacji może przekroczyć próg, za którym strach przestaje izolować ludzi, a zaczyna ich łączyć. Gdy ludzie odkrywają, że ich samotna krzywda jest doświadczeniem zbiorowym, władza traci monopol na interpretację rzeczywistości. Państwo traktujące obywatela jak intruza prędzej czy później odkryje, że samo stało się intruzem we własnym społeczeństwie. Autorytaryzm bliskowschodni nie był historyczną aberracją, lecz syntezą kolonialnych technik kontroli, zimnowojennej militaryzacji i kapitalizmu kolesiowskiego. Skutkiem była głęboka destrukcja społeczna, ubóstwo, korupcja oraz sekciaryzacja dostępu do państwa. Sekciarstwo często służy jako etykieta maskująca lenistwo analityczne. Wskazanie różnic między sunnitami a szyitami czy Arabami a Kurdami nie tłumaczy przemocy. Aby różnica stała się wojną, musi zostać zorganizowana i sfinansowana w systemie interesów. Nawasz Ache Georges odrzuca wizję krainy odwiecznych nienawiści. Sekciarstwo to technologia władzy wykorzystywana przez imperia i lokalne reżimy. Kolonialni zarządcy, Wielka Brytania i Francja, nadali różnicom religijnym funkcję administracyjną. Sekciarstwo przestało być kwestią wiary, stało się kluczem do armii i awansów. Gdy tożsamość staje się kanałem dystrybucji zasobów, państwo przestaje być wspólnym domem, a staje się kasą pancerną. Lokalni autokraci przejęli tę technikę. Oficjalnie mówili o jedności narodowej, w praktyce jednak obsadzali stanowiska ludźmi z własnej sekty lub klanu. Nie każdy alawita zyskał na reżimie, ani każdy sunita stał się jego wrogiem. Systemy autorytarne komplikują lojalność. Państwo stało się aparatem przetrwania, a społeczeństwo rozpadło się w archipelag lęku. Podobnie w Iraku Saddam Hussein opierał rządy na partii Baas. Nowy układ polityczny w Iraku, zdominowany przez siły szyickie, marginalizował społeczność sunnicką. To poczucie wykluczenia stało się paliwem radykalizacji. Historia Iraku po 2003 roku to ruch wahadła, gdzie państwo pozostaje łupem konkretnej grupy, a nie wspólną instytucją praw. W Jemenie Ali Abdullah Saleh świadomie podsycał napięcia między plemionami i frakcjami, by nikt nie stał się dość silny, by go obalić. Pozostało państwo tresowane do fragmentacji. Sekciarstwo stało się też językiem regionalnej rywalizacji między Arabią Saudyjską a Iranem. Rdzeniem sporu jest geopolityka, walka o wpływy i bezpieczeństwo reżimów. Najbardziej zbrodniczą formę sekciaryzacji wprowadziły organizacje dżihadystyczne. Wyrosły one z ruin irackiej państwowości, przemocy okupacyjnej i marginalizacji sunnitów. ISS użyło sekciarstwa jako narzędzia totalnej polityki. Tam, gdzie legalne państwo nie daje godności, nielegalna przemoc może podszyć się pod sprawiedliwość. Analiza George uderza w zachodnią politykę bezpieczeństwa. Przez lata akceptowano autokratów jako zaporę przed ekstremizmem, nie widząc, że niszczą oni umiarkowaną sferę polityczną. Kontrdowodem dla teorii sekciarstwa pozostaje arabska wiosna. Pokazała ona, że społeczeństwa potrafią jednoczyć się wokół idei obywatelstwa i godności ponad podziałami religijnymi. Postulat obywatelstwa rzuca wyzwanie systemowi, w którym sekta stoi ponad państwem. Sekciarstwo zaprzecza równej podmiotowości obywatelskiej. Ekonomicznie sekciarstwo służy dystrybucji renty. Elity zabezpieczają własne zasoby, prywatyzując lęk wspólnoty. To cynizm polityki tożsamościowej. Głodny broni sytego, wierząc w mit oblężonej twierdzy. Antropologicznie sekciaryzacja niszczy złożoność człowieka. Redukuje tożsamość do jednej osi, amputując społeczną wyobraźnię i pokój. Kulturowo operuje mitami zagrożenia i traumą, by uniemożliwić wspólne życie. Tak powstaje moralna księgowość wojny. Moje cierpienie jest historią, twoje to propaganda. To narzędzie autokratów. Lęk przed sąsiadem maskuje grabież publiczną i kapitalizm kolesiowski. Kapitalizm kolesiowski mówi, że dostaniesz zasoby, jeśli jesteś blisko władzy. Sekciarstwo dodaje, że dostaniesz ochronę, jeśli należysz do właściwej wspólnoty. Elita polityczna dystrybuuje dobra przez sieci lojalności, przedstawiając te układy jako naturalny porządek społeczny. Tak rodzi się państwo, w którym sprawiedliwość nie jest normą, lecz przywilejem poznajomości. Szczególnie dramatyczne skutki sekciaryzacji widać w wojnach domowych. Konflikt zaczyna się wtedy, gdy państwo traci zdolność mediowania sporów, a różnice zostają uzbrojone. Wojna domowa przekształca także pamięć. Sekciarstwo jest maszyną do fałszowania czasu. Przedstawia produkty politycznej przemocy jako pradawne przeznaczenie. Dzięki temu sprawcy współczesnych decyzji znikają za mgłą historii. Fatalizm jest pralnią odpowiedzialności. Jednak region wielokrotnie produkował ruchy transsekciarskie. Ich samo istnienie obala tezę o naturalnej niemożliwości obywatelstwa. Problemem nie jest brak wyobraźni, lecz struktura sił, które tę wyobraźnię miażdżą. Stare księgi nie bombardują miast, robią to współczesne państwa i milicje. Iran mówi o obronie suwerenności, lecz jednocześnie represjonuje własne społeczeństwo. Izrael widzi w swoich działaniach walkę o przetrwanie, jednak okupacja pogłębia niesprawiedliwość. Stany Zjednoczone mówią o bezpieczeństwie, ale nie są postrzegane jako neutralny arbiter. Region pozostaje szachownicą, gdzie ludzie są pionkami. Alternatywą jest obywatelstwo, jedyna forma polityczna zdolna przenieść różnice z pola wojny na pole prawa. Nie ma pokoju tam, gdzie państwo uczy ludzi bać się sąsiada bardziej niż ministra. Skoro historia jest dziełem ludzi, można ją także oduczać. W świecie, w którym mocarstwa i dyktatorzy budują pokój na fundamencie strachu, sekciarstwo staje się najskuteczniejszą pralnią odpowiedzialności. Namawiają nas do wiary, że sąsiedzi zawsze się nienawidzili. Robią to jednak po to, byśmy przestali pytać o majątki ministrów i krew na ich rękach. Pytanie brzmi, czy zdołamy oduczyć się tej nienawiści, zanim ostatni bastion obywatelskiej godności zostanie zamieniony w barykadę pamięci?